Halo, halo, biała, ja biała. Czy tu szuwary?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Tym odszukaj w tym sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
To dygresja edukacyjna.
Polonga przychodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja jej coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Witamy serdecznie edukacki, polski podcast edukacyjny. Marcin Zalud-Tarno, Jacek Staniszewski z Warszawy.
Tak, i dzisiejszy odcinek na Edugadek poświęcamy profesorskiemu gadaniu, to znaczy zaprosiliśmy do naszego wirtualnego studia profesora Stanisława Czachorowskiego. Profesor Stanisław Czachorowski jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Jest on blogerem, który prowadzi właśnie blog Profesorskie Gadanie. Ja już kiedyś mówiłem o tym, że jeżeli jeżdżę na konferencje różnego rodzaju czy szkolenia, to w którymś momencie przestałem jeździć jako anglista na konferencje dla anglistów, dlatego że to zaczęło trochę przypominać, przepraszam, chów w sobie. I okazuje się, że bardziej inspirują mnie konferencje związane zupełnie z innymi tematami, z których ja mogę wyciągnąć, wycisnąć coś dla siebie. Taką konferencją było na przykład 2 lata temu w Centrum Nauki Kopernik, pokazać, przekazać konferencja, która w sierpniu ma się odbywa. I w tym roku też taka konferencja się odbyła, ale jeżeli nie wszyscy mogą dotrzeć do takich miejsc, gdzie się te konferencje odbywają, to my też powiemy po naszej zakończonej rozmowie o konferencji, na którą można przyjść, nie ruszając się z domu, w której można wziąć udział.
A teraz już nie przedłużając naszego nieprofesorskiego gadania, zaprosimy Was na 3. odcinek Edugadek z profesorem Stanisławem Czachorowskim, a my zobaczymy się, usłyszymy się tradycyjnie po tym nagraniu.
Ja bym chciał się dowiedzieć u jednego z tych akademików właśnie, czy to tak jest, że naprawdę jesteśmy tacy beznadziejni i przychodzą teraz tacy o wiele gorsi uczniowie niż to kiedyś bywało?
Nie wiem. W każdym razie bardzo wygodnie jest zwalić na kogoś, że uczniowie przyszli, czy studenci przyszli źle przygotowani, a więc ktoś jest winien, albo oni sami niedobrze, albo na przykład na szkołę zrzucić. Zresztą na szkołę się jako winnego zrzuca w bardzo wielu wypadkach. Czyli to jest wygodne dla osób mówiących, że źle zostali przygotowani do studiowania, dlatego my mamy kłopoty. Wydaje mi się, że to nie jest prawdą, aczkolwiek mamy kłopoty ze studentami i z relacjami. Tyle tylko, że szukając tej przyczyny, nie szukałbym w szkołach, bo wydaje mi się, że jest, na pewno nie jest gorzej niż kiedyś. Tylko w tej chwili wyższe wykształcenie nie jest tak dające start w życiu jak kiedyś. Kiedy ja kończyłem studia, to praktycznie wszyscy obejmowali stanowiska kierownicze, no chyba że nauczycielami, ale to magister był kimś. W małych miasteczkach jeden magister w postaci obsługi w aptece, może jakiś tam nauczyciel, więc był kimś. Studia dawały szybki awans, a zatem i motywacja nasza była chyba
inna. A to jest tak, że, bo pan wspomniał w pewnym momencie o problemach z relacjami. To jest właśnie to, o czym pan powiedział, tak nam teraz opisał, że ten problem z relacjami to polega na jakimś problemie między nauczycielem akademickim a nowym studentem?
Myślę, że tak. Tu chyba też są takie względy cywilizacyjne. Nie są tak zastraszeni jak my kiedyś. No bo wyrzucą ze studiów, od razu pójdziemy do wojska, myślę o płci męskiej, więc był to jakiś tam straszak. Było też chyba inne wychowanie. W tej chwili nauczyciel w szkole też ma duże problemy z zachowaniem ucznia i myślę, że gdzieś tutaj To też może się pojawić w postaci ziewania, bez zakrywania ust, jakichś takich tam innych elementów. Starsze osoby może to razić, takiego powiedzmy brak ogłady, ale to dotyczy całego społeczeństwa i nie jest ono tylko w murach akademickich. Innych chyba relacji nie ma, jeśli wykładowca mówi rzeczy mądre, to jest raczej szanowany, nie ma jakichś tam problemów. Tak mi się wydaje, aczkolwiek mój ogląd jest taki wyrywkowy, bazuje na swoim doświadczeniu, opowieści z innymi osobami z kilku uczelni, więc jest to takie na pewno niemiarodajne dla całości uczelni w Polsce.
Widziałem zdjęcia profesora prowadzącego zajęcia na trawie ze studentami. Chciałbym się coś dowiedzieć na ten temat, bo w szkołach tych poniżej uniwersyteckich, że tak powiem, mamy też trend mówiący o odkrzesłowieniu, a przynajmniej mówi się o tym nominalnie i teoretycznie, tak, żeby wyjść z klasy, profesor to robi. Co to było za wyjście? Czy to często się zdarza? Jak to wyszło? Czy można tak ze wszystkim wyjść?
Wziąłem przykład z nauczycieli. Skoro są lekcje poza szkołą, dlaczego mają, nie miałoby być lekcji czy zajęć poza klasą? Oczywiście to się na uniwersytetach dawno działo, ćwiczenia terenowe, myślę o biologii i takich tam innych elementach, ale to były akurat zajęcia z autoprezentacji, gdzie głównym celem było uczenie studentów wypowiedzi publicznych w sensie naukowym i do egzaminu dyplomowego i na konferencjach, żeby nauczyli się mówić, używając języka naukowego, ale w nietypowych sytuacjach. Sam wiem po sobie, że te sytuacje bywają różne. Czasami od zaprojektowanej, wyobrażonej rzeczy rzeczywistość się różni. Można przyjść na wykład, a rzutnik nie działa, albo jest złe oświetlenie i cały to plan misterny się nie udaje. A żeby nauczyć studentów wypowiadania się, chciałem z nimi tworzyć rzeczywiste sytuacje, nie tylko takie czysto akademickie, ale w realnych warunkach. Stąd były pomysły do wychodzenia, żeby dyskutować w kawiarni, żeby oddzielić rytuał od treści. Znaczy zawsze się troszeczkę udaje. Czasami studenci tam na początku myślą, o jakieś tam wygłupy, jakiś taki dziwny facet, potem jest to troszeczkę inaczej. Nie z każdym się udaje. Nie zawsze studenci wszyscy chcą odejść od tego rytuału, do którego wrośli albo w którym się w miarę bezpiecznie czują, bo wyjście do kawiarni albo wyjście na trawnik jest troszeczkę czymś innym, wyjście poza strefę bezpieczeństwa. Uważam, że potrzebną, dlatego że kiedy opuszczą mury uniwersytetu, nie będą w takich komfortowych warunkach, będzie zupełnie inaczej niż sobie wyobrażali. Ja sam to pamiętam, więc zbliżyć ich do rzeczywistości, uczyć do tego, co rzeczywiście spotka ich w życiu. Bo widziałem wiele kiepskich prezentacji, nawet takich biznesowych, młodych ludzi, wyuczone formułki, ale nie pasujące do sytuacji. Wyjście na trawę, to już nie ma możliwości komputera, nie ma możliwości mikrofonu. Samo wyjście po to, żeby porozmawiać, też ma tworzyć pewną atmosferę, o taką powiedzmy kawiarnianą, a zatem muszę opowiedzieć, ale nie mam już do dyspozycji rzutnika i PowerPointa, opowiedzieć to inaczej. Jeśli się na początku nie udaje, no to doświadczenie takiej sytuacji moim zdaniem dla studenta jest wartościowe z tego względu, że już wie, co może go spotkać. Inspiracją są dla mnie nauczyciele. Wydaje mi się, że dydaktyka w szkołach jest na wyższym poziomie niż na uniwersytetach. My chyba do tego przykładamy mniejszą wagę. Kiedyś było wygodnie, bo studenci zawsze chcieli, a jak mądry student, to bez książki przy głupim profesorze też sobie poradzi, bo jest mądry, wie jak do tego dojść. Przeciętny już niekoniecznie. Zatem ze szkół warto brać przykład, być może tam nauczycieli jest więcej, a wśród większej puli jest więcej osób aktywnie poszukujących, sprawdzających na sobie.
To niesamowita sprawa. Jeszcze wejdę ci, Jacku, w słowo, bo my zaprosiliśmy profesora po to, żeby inspirować nauczycieli, a profesor mówi, że on się inspiruje nauczycielami. Dla mnie to jest hit.
Może to jest kwestia liczby osób. No, ilu jest nauczycieli? Nie wiem, tysięcy. Ilu pracowników akademickich? My jesteśmy trochę ostatnio jeszcze gorzej rozliczani. Praktycznie chyba tylko jest jedna doroczna ogólnopolska konferencja dydaktyki akademickiej w Gdańsku. Nazywa się Ideatorium. Tam się zbierają ludzie poszukujący, niezadowoleni z tego, co jest, a konferencji nauczycielskich chyba jest więcej. Poza tym my jesteśmy rozliczani przede wszystkim z nauki, a nie z dydaktyki. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, a student to zawsze będzie. Nie ma już zawsze tych studentów. Być może na uczelni troszeczkę trudniej jest poszukiwać i patrząc na metody, na pewno jesteśmy zapóźnieni. Odkrywamy na nowo to, co już przynajmniej w niektórych szkołach nauczyciele robią, a więc z przyjemnością podpatruję nauczycieli, podpytuję się, co można zrobić z tabletem, że no, można wykorzystać jakiś tam możliwość takiego aktywnego korzystania z telefonów komórkowych. Owszem, od pracowników naukowych też można się czegoś tam nauczyć, ale więcej uczę się od nauczycieli, bo chyba bardziej świadomie, odważnie w to wchodzą, próbują i chętniej się dzielą.
Chcę nawiązać do jednej rzeczy, takiej dosyć praktycznej w zasadzie, bo opowiadanie o tym, o tej trawie i o tym, żeby uczyć studentów wypowiadać się na forum naukowo w każdych warunkach, sprowadziło mnie trochę na takie pole tego, czego chcemy nauczyć, bo myślę, że i na poziomie akademickim, na poziomie wcześniejszym, no cały czas jest między nami taki spór, nawet taki wewnętrzny czasami, co jest ważniejsze, ta wiedza faktograficzna, czy tak zwane umiejętności, które mamy kształcić. I chcę się zapytać, na ile ta rzecz zmienia się na uniwersytecie, że no nie są ci studenci już ładowani taką ilością wiedzy, a właśnie takimi umiejętnościami miękkimi, które no w zasadzie przydadzą się im w życiu, niezależnie od tego, czy pójdą dalej w kierunku bycia dalej naukowcami, czy pójdą sobie zupełnie gdzie indziej. Czy coś takiego widać?
Nie wiem. Wydaje mi się, że to zależy od kierunku, od profesora, od uczelni. Jest to pewnie taka mozaika i jak się trafi, to dobrze, jak się nie trafi, no to czegoś takiego nie ma. Wydaje mi się, że jest rzecz, która się na uczelniach dzieje niekorzystna, taka trochę upodabniająca do szkoły. My jesteśmy przytłoczeni programami, które mam realizować, a nie kształceniem studenta. Moim ideałem, jeszcze pamiętam z koła naukowego, to co mi dawało taką pełnię studiowania, teraz próbuję to przerzucić na zajęcia, to był taki bezpośredni kontakt mistrz-uczeń. Nieważne, czy ja będę mówił o chruścikach, motylach, czy jakichś tam innych organizmach, ważne, że opowiadam o swoich badaniach. Praktycznie w tej chwili mam coraz trudniej opowiadać o swoich badaniach, na przykład na chruścikach z hydrobiologii, czy jakichś z ekologii, bo dostaję programy do wykonania, często poszatkowane na małe porcje, bo trzeba ułożyć jakiś tam program na 5 lat do przodu.
Ale zaraz, to ginie? To jest w zaniku to myślenie naukowe, to myślenie odkrywcze? To dobrze rozumiem, że to było i tego jest coraz mniej?
Niekoniecznie myślenie odkrywcze i myślenie naukowe, co realizowanie programu zamiast wspólnego odkrywania. Jeśli wspólnie odkrywamy, to nie da się zapisać, co my odkryjemy. Tu brakuje, chyba w szkołach też tego jest brak zaufania do nauczyciela, do nas też jest brak zaufania i liczba dokumentów, które wypełniamy, jest olbrzymia. Kiedyś no, przychodził profesor i opowiadał o swoich badaniach. To było prawdziwe. Jeśli ja nie mogę opowiedzieć o swoich badaniach, tylko mam zrelacjonować podręcznik, to już nie jest to ciekawe, nie jest to prawdziwe, a w coraz większej liczbie przypadków do czegoś takiego jesteśmy tłaczani. Gdyby było więcej zaufania do nas jako pracowników, gdzie uczy się tak jak u krawca, u szewca, idzie się do niego, trzeba mieć jakąś tam wiedzę, a razem robi się pewne rzeczy. I wydaje mi się, że z nauką tak też powinno być. I o ile chciałbym, żeby ta metoda naukowa, żeby uczeń był studentem, czyli uczestniczył w procesie naukowym odkrywania, a nie tylko przyswajania gotowego produktu, żeby to z uniwersytetów szło na szkoły, a nie w drugą stronę programy sztywne do wykonania, system taki klasowo-lekcyjny z ocenami i z takim troszeczkę przerywanym, brakującym kontaktem.
Czytam bloga pana profesora i często też rozmawiając, widząc gdzieś wpisy i też na grupie facebookowej naszej, często słyszę, nawet jak umawialiśmy się teraz na nasze nagranie Dugadek na Skype'ie, to często słyszę taki tekst albo widzę, że profesor nie nadąża za możliwościami, jakie się pojawiają, ale zaraz potem się okazuje, że profesor bloga prowadzi, profesor ze Skype'a korzysta, ma właśnie to niestandardowe podejście do własnych studentów. A jednocześnie na tym wykładzie, który był rok temu na EduMocy, mówił profesor o tym, że współczesne uczenie się wzbudza stres. I tutaj no, na poziomie ucznia, tak, ten uczeń się stresuje, bo ma dużo, ten jest natłok różnych bodźców, ale z drugiej strony jest też ten stres z poziomu nauczyciela, że no, wypadałoby, żeby on używał tych nowoczesnych metod, żeby używał TIK-u. Więc jest na dwóch poziomach ten stres, na poziomie ucznia, na poziomie nauczyciela. I teraz profesor mówił o tym, że rozwiązaniem tego problemu, jakimś zmitygowaniem tego stresu, jest pomysł na to, żeby zastanowić się nad tym swoim samokrytycyzmem, żeby troszeczkę nauczyć się wyrozumiałości w stosunku do siebie i do naszych uczniów.
Próbuję z tymi różnymi technikami po to, żeby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, no bo robię coś nowego, robię coś pierwszy raz. Jest to przygoda odkrywania, nawet z pewnymi błędami, a to, że błędy są, warto je jakoś tam zaakceptować i się nie przejmować. Czyli jest taka przygoda. Wydaje mi się, że nauczycielom też można to polecić. Sugeruję tym, którzy zajmują się biologią czy przyrodą, wyjście w teren, tam nie wiadomo, co się spotka, ale to może być fascynujące. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Odkrywać wspólnie z uczniem, czyli razem z nim uczestniczyć w procesie tworzenia wiedzy, odkrywania. Wtedy emocje nie będą udawane, no bo sam odkrywam, czyli łatwiej tymi emocjami zarazić uczniów. Jeśli nie w przedmiocie, to przynajmniej w metody, czyli spróbować nowej metody, żeby samemu poczuć się dobrze, poczuć się jak dziecko, albo żeby wykrzesać z siebie jakieś tam emocje radości, że nagle coś zadziała, kliknie się i to, no i to funkcjonuje.
To, co profesor mówi, jest wspaniałe, bo ja miałem przygodę z wypaleniem, tak, przygodę, no dobra. Miałem przygodę z wypaleniem zawodowym na własnej skórze, tak? I muszę powiedzieć, że właśnie to, co mi pomogło po roku, kiedy musiałem faktycznie odpocząć, to właśnie było dokładnie to, o czym profesor teraz mówi. Spróbować czegoś nowego, nie nudzić się na własnych lekcjach, podjąć to wyzwanie tego, że okej, może coś nie wyjść, ale dzięki temu idę do szkoły z taką nutką, okej, zobaczymy, co się będzie działo.
Mieliśmy taką wymagającą nauczycielkę, bardzo dobrą, jeśli chodzi o opinię, że dobrze przygotowywała do matury, że to był taki tak zwany wysoki poziom. Potem przyszła inna, to był stan wojenny, więc niektórzy nauczyciele przestali pracować. Pani emerytowana, która wydawało się, że jest taki niski poziom, że ona nam dawała wchodzić sobie na głowę. Ale dla mnie to był fenomenalny nauczyciel, dlatego że przy tym wysokim poziomie ja bałem się pisać, bo jestem dysortografikiem, błędy robiłem, to zawsze jakaś była dwuja, trzy z dwoma, to już był, nie, trzy z trzema minusami, to już był dobry sukces. Wydawało mi się, że Pana Boga za nogi złapałem. I ta starsza pani, która wydawałoby się, że nie utrzyma tego poziomu jak należy, że daje nam sobie wejść na głowę. Ja pamiętam, że na pracy klasowej wiersz napisałem, bo tak się rozochociłem, że już tak nam dużo rzeczy można. Czyli chyba każdy człowiek potrzebuje różnych elementów, jeśli są różni nauczyciele. Jeden bardziej trzyma, powiedzmy, jakiejś tam wiedzy na maturę, drugi pozwala przełamać swoje strachy.
Ale ja powiem teraz coś, co Marcinowi się bardzo spodobało, bo on lubi takie opowieści, kiedy ktoś kogoś zainspirowało. Ja właśnie przed chwilą pan profesor mówił o tym, że nauczyciele przedmiotów przyrodniczych powinni gdzieś czasami sobie wyjść i poodkrywać, nawet czasami nie wiedząc, co odkryją. Ja nie uczę przedmiotów przyrodniczych, uczę historii, ale pomyślałem sobie, że to chyba każdy tak może. No ja na przykład mogę sobie wyjść na miasto i mamy tu w Warszawie trochę takich różnych miejsc, gdzie zawsze coś się działo. Wyjdziemy i zobaczymy, co się działo w miejscach, których oni codziennie przechodzą i może coś znajdziemy, a może nie. Może będziemy musieli sami odkryć. powoli będziemy już kończyć, ponieważ...
Jeszcze może tylko mała dygresja. No. Nauczyciel nie powinien zostawać sam. Powinien mieć wsparcie z uczelni, z podsuwaniem tematów, czy to biologicznych, no bo ileż, tak jak mój kolega kiedyś ze studiów uczący mówi, ileż ja mogę podlewać tą fasolkę tytoniem różnymi świństwami, żeby robić jakieś doświadczenie. Dajcie nam coś, co jest świeże, nowe i potrzebne. I wydaje mi się, że tutaj to wsparcie pozaszkolne, w tym przypadku z ośrodków naukowych, byłoby potrzebne, podsunięcie. A, są gatunki obce, to może poszukać gatunków obcych. Albo coś tam na tej woli się odkryło, coś nowego, spróbujmy to zrobić. Czyli wsparcie z zewnątrz jest jak najbardziej potrzebne, żeby nauczyciela nie zostawiać sobie samego z różnymi problemami.
Bardzo dziękujemy. Marcin, chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec?
Ja jestem tak zainspirowany i zachwycony, że słuchajcie, jutro ruszam z klasą na miasto szukać języka angielskiego wokół nas.
No ja...
I mówię serio.
Ja myślałem, że będziesz uczył o tej roślinie. Nie wiem, to nawet czy to była roślina, czy zwierzę, o której pan profesor mówił. Tak,
gatunki obce miał... to mogą być rośliny. No nie, na Warszawie na pewno dużo gatunków obcych jest. I wśród ptaków, tylko nie wiadomo, że to są obce. Trzeba sprawdzić, co to jest.
A ciekawe, czy w Tarnowie są. Ty, Marcin, ty masz tam jakieś gatunki obce?
Wiesz co, rośnie mi taki badziew przed domem, takie żółte, co zajmuje teraz wszystkie przestrzenie i to przyszło bodajże z Azji, ze stepów azjatyckich.
To nie tak. Z Azji, tylko z Ameryki. Ale kilka dni temu znalazłem taki sobie program Plant Snap do rozpoznawania przez komórkę roślin. Sprawdziłem, na kończynie działa. Więc no może tak, jak się nie wie co, to albo zapytać specjalisty, gdzieś tam tutaj ta sieć współpracy byłaby wskazana, albo samemu sprawdzić, co to jest. No może to coś zwykłego, a może coś niezwykłego.
Proszę bardzo. Marcin ma ciało obce, czy co tam, jak to się nazywa, z Ameryki. My już się żegnamy, bardzo dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Marcin, też tobie dziękuję i my się widzimy na tak zwanym obgadywaniu naszego gościa kiedy indziej.
Już policzki nie biegą.
Dziękuję bardzo. Pa.
Pa, pa.
Wysłuchaliśmy profesora Czachorowskiego, to było 20 parę minut z profesorem, który no tak nam trochę zaimponował i podkręcił nasz ego z tym, że jak słyszeliście, czerpie również z tego, co robią nauczyciele. Marcin, ty obiecywałeś, że się wybierzesz z uczniami na łono przyrody, tak jak profesor, i wybrałeś się?
No z łonem nam trochę nie wyszło, bo wylądowaliśmy w galerii handlowej, ale no, umówmy się, że wyszliśmy z klasy. Podzieliłem uczniów na grupy, które miały szukać w różnych miejscach, w różnych sklepach, konkretnie języka angielskiego wokół nas. No i byłem taki tak dość podekscytowany i miałem ogromne oczekiwania na temat tego, ileż to tych zdjęć na padlecie, który utworzyłem wcześniej, pojawi się szybciuteńko, wręcz w czasie rzeczywistym, prawda? Okazało się, że żadne zdjęcie się nie pojawiło w czasie rzeczywistym. Później rozmawiałem z uczniami, no dobra, bo oni mają internet i oni go szanują i oni nie chcą zużywać tego internetu na wrzucanie zdjęć. No więc dobra, myślałem, okej, ale wieczorkiem na pewno już będę zachwycony, 5 grup po 50 zdjęć, hura. Okazało się, że no jedna grupa wrzuciła. Potem na drugi dzień, no więc już tak szedłem spać, prawda, no kurczę, nie udało mi się to, co sobie zaplanowałem. Na drugi dzień druga grupa coś dorzuciła, na trzeci dzień trzecia grupa, więc zaczęło to już jakoś tam nabierać rumieńców, nie jest źle. Jeszcze wymyśliłem, że z tych zdjęć wrzuconych uczniowie mają w opisie padleta, zdjęcia na padlecie mają dopisać, jakie to słowo ich tam zainspirowało na tym zdjęciu i później z tych zdjęć jeszcze zrobić grupy, chmury wyrazowe. No i dzisiejszy dzień mamy już prawie tygodniową rocznicę. Jak to? Tygodnicę?
No nie wchodźmy w to, bo to polityczne jakieś.
No okej, okay, dobra, okej, okay, no przepraszam. 7 dni minęło. No i na razie mamy jedną chmurę wyrazową, mamy już padlet zapełniony, ja myślę, że nawet wrzucimy link pod naszymi edugatkami. podzielę się tym, co nam wyszło, co nie wyszło. Myślę, że jest to ciekawa sprawa. Głównie chodzi o to, że efekt efektem, ale ten sam proces tego szukania, tego rozmawiania z nimi, dlaczego tak, dlaczego nie tak, myślę, że on miał sam swoje dobre
strony. No to fajnie. To bardzo mi się podobało to, że ci się nie udało, dlatego że nie wszystko...
Dzięki.
Wiesz, no to wiadomo, tak? No, Yoda jest szczęśliwy, nasz...
Tak, to teraz Jodę, tak. Tadam, Jodę. Joda, proszę odezwij się, daj głos, Joda.
No i się odezwał. Edukatkowy Joda nasz jest szczęśliwy dlatego, że lubi, jak nam się coś nie udaje i przez to się uczymy. A propos...
Ja cieszę się, że zadowoliłem.
A propos uczenia się, to zapraszamy wszystkich i na tym będziemy już powoli kończyć, bo Marcin zajął całą swoją historię, nasze omawianie profesora. Natomiast my zaprosimy jeszcze Państwa na sobotę najbliższą. Jeżeli słuchacie nas w pierwszym tygodniu Edugadek, to faktycznie w tę sobotę duże wydarzenie, z którym jesteśmy mocno związani.
Tak, to będzie 6 października, konferencja organizowana przez grupę Superbelwszy RP. Dzięki nim, dzięki twórczyniom całego pomysłu już trzeci rok z rzędu możemy brać udział w webinarach, czyli takich interaktywnych spotkaniach, podczas których nie tylko zobaczymy prezentacje ludzi biorących udział, wśród których jest właśnie nasz Jacek Staniszewski, ale jest i profesor Jacek Pyżalski, są goście naszych edugadek, Jacek Ścibor, czy Marta Florkiewicz-Borkowska z
Okuniewska, Łasińska. Tu jest jeszcze, kilka takich, Hoffman,
jest też Joanna
Waszkowska, Żelazowska, także
Monika Czerkas, Ania Skiędziel, Kasia Przybysz, Monika Kapuśniak, Marcin Paks, Teresa Smoleń, jest Wicesława Hoffman? Ja zawsze mówię do niej Wicesława.
Może to inna.
O. Nie, no to ta sama, tylko to pewnie takie pełne imię. Wicesława. Witia. Nasza Witia. A gościem specjalnym, słuchajcie, jest Giancarlo Brotto, strateg globalnej edukacji, ewangelista Smart Technologies. No, jak czytam tutaj jego CV czy bio, to po prostu myślę, że warto się z nim spotkać.
To my się już będziemy odspotykać, Państwo się będą spotykać z nami za 2 tygodnie, za tydzień na pewno zamilkniemy, bo wszystkich ogarnie EduMoc online, a my się widzimy za 2 tygodnie i będziemy wtedy rozmawiać. Bardzo Ci, Marcinie, dziękuję jeszcze raz za przybycie do nas, do Warszawy, do szkoły. I no, teraz czas na rewizytę chyba.
Myślę, że tak. A jeszcze podpowiem, bo mi przyszło do głowy, że 6 października jest EduMoc online, ale za 4 dni potem, to dokładnie 9 października, jest uroczysta gala przyznania głównej nagrody w konkursie Nauczyciel Roku. Ta gala odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Obiecujemy relacje. 2 osoby, które były naszymi gośćmi w zeszłym roku, zostały nominowane w tym roku. Należą do ścisłej 13 finalistów i jest to...
No, to jest pewnie Przemek Staroń, tak?
Tak jest. I Basia Ostrowska z Lublina. Więc mamy swoją dwójkę w ścisłym finale. Trzymamy kciuki i za nich, i za pozostałą 11. I będziemy nadawali troszeczkę też z tej gali, więc już możecie szykować się na relacje ze spotkania z 13 najlepszych polskich nauczycieli.
Państwu bardzo dziękujemy i tym razem pożegnamy się jak 2 fachowcy. Do widzenia.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Matko, widzę cały czas te gadki teraz przez ten twój tekst po prostu. Chyba musimy logo zmienić na takie gadki suszące się na sznurze i Edu gdzieś tam w środku.
Excuse me, class. Class.
Edu gadki.
Edu gadki. Edu gadki.